Przygotowujemy się do bardzo poważnej inwestycji.
Dyrektor Maciej Puto.
Do pierwszego od wielu, wielu lat tak rozległego remontu Filharmonii Pomorskiej, połączonego z rozbudową. Jesteśmy w tej chwili na etapie programu funkcjonalno-użytkowego, który przed świętami Bożego Narodzenia został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Plan funkcjonalno-użytkowy.
Marszałek województwa Piotr Sałbecki.
Został zatwierdzony przez Zarząd Województwa, co tak naprawdę otwiera drogę do realizacji kolejnych etapów tej ważnej inwestycji. Z Państwem spotkałem się w tym miejscu kilka lat temu i wówczas również przedstawialiśmy nawet już pewne graficzne propozycje, jak zmodernizować, ulepszyć funkcjonowanie Filharmonii Pomorskiej. Z tamtych opracowań pewnie sporo zostało uwzględnionych w obecnym opracowaniu. No niemniej jednak to był dokument, na którym nie można było pracować dalej, tak aby można było przejść do kolejnych etapów, więc po pierwsze wystąpić do władz miasta Bydgoszczy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla otoczenia Filharmonii. Jest to warunek niezbędny, aby rzeczywiście zrealizować nasze zamierzenia. Po drugie, musimy mieć dobry materiał do rozpisania przetargu. Po pierwsze, na wyłonienie inżyniera kontraktu, czyli firmy, która będzie prowadzić inwestycje niejako w zastępstwie Filharmonii i samorządu województwa, a po drugie, to co najważniejsze, wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej, niezwykle ważnej, ponieważ przyjęliśmy taką właśnie strategię, aby najpierw wyłonić wykonawcę dokumentacji, mieć pozwolenie na budowę i dopiero wówczas rozpisać przetarg na wyłonienie już wykonawcy prac budowlanych. Harmonogram zakłada więc dość długi okres czasu. Łatwo policzyć, że inwestycja będzie realizowana w ciągu najbliższych 3, może nawet 4 lat. Niestety tak wygląda kalendarz przedstawionego przez nas planu, ale innego nie ma. Innego być nie może. Chcielibyśmy z dobrym właśnie impetem ten rok zacząć, bo pracy jest bardzo dużo. Jednocześnie chcę podziękować za dotychczasową. Firma, którą wyłoniliśmy w przetargu Sound & Space z Poznania, co prawda już myślę bydgoska nasza, bo myślę bardzo dobrze wczuła się w rolę. Nie chodzi o to, żeby przedstawić nam dzisiaj koncepcje architektoniczne. Takich rzeczy Państwo nie zobaczycie. Chodzi o to, żeby uwzględnić, co nie było naprawdę wcale łatwe, oczekiwania melomanów, oczekiwania orkiestry, oczekiwania dyrekcji, wszystkich pracowników, a także uwarunkowania kulturowe, które są przecież związane z tym miejscem. Pozyskiwanie funduszy de facto zacznie się już w tym roku. Pierwszy etap to zakup wyposażenia. Może zaczynamy od tyłu, ale wiemy, że ono już będzie służyć artystom, melomanom, filharmonii, więc zostanie złożony wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko właśnie na ten zakres, który dziś możemy już zrealizować. W tym samym czasie będą trwały prace planistyczne.
Oddam głos panu Robertowi Lebiodzie, którego firma Sound & Space przygotowywała program funkcjonalno-użytkowy. Panie Robercie, jeżeli można.
Program powstawał przy współudziale dyrekcji kierownictwa Filharmonii. Określiliśmy tutaj potrzeby obiektu, które spełnią wymagania instytucji takiej jak Filharmonia Pomorska z dosyć wysoką pozycją artystyczną, a jednocześnie program umożliwiłby pomieszczenie pracowników w taki sposób, żeby był łatwy dostęp do sali, a jednocześnie zagwarantował odpowiednie standardy obsługi muzyka. Chciałbym nadmienić, że budynek Filharmonii Bydgoskiej w czasie, kiedy powstawał, został w pewnym momencie wstrzymany, jeżeli chodzi o zakres rozbudowy tego fragmentu, który umożliwiłby poprawne funkcjonowanie pod względem instytucji filharmonicznej, czyli na zapleczu estrady nie powstał budynek obsługujący muzyków, jednocześnie też zrezygnowano na tym etapie z urządzeń mechaniki scenicznej. W związku z tym już w trakcie powstawania ten budynek nie spełniał pewnych standardów, które obowiązywały w tamtym okresie. Standardem obecnie jest to, że muzycy muszą mieć odpowiednie garderoby. Zarówno soliści, jak i dyrygenci muszą mieć garderoby z zapleczem sanitarnym. Tego w tym obiekcie nie ma. To jest obiekt, który przez te braki, które już na etapie realizacji powstały, no jest dyskwalifikowany skomplikowany według mnie, jeżeli chodzi o standardy obsługi zarówno widza, jak i muzyka. Nasz program funkcjonalno-użytkowy podzieliliśmy na trzy takie fragmenty. Pierwszy fragment to był remont istniejącego budynku, czyli konserwacja i działania restauratorskie. I no, na szczególną rolę w tym obiekcie zasługuje sala koncertowa, która ma bardzo dobrą akustykę, uznaną w świecie. W związku z tym to stanowi najpoważniejszy problem, jeżeli chodzi o dalsze działania projektowe i modernizacyjne. W związku z tym w naszym programie funkcjonalno-użytkowym określiliśmy taki zakres badań akustycznych, który zagwarantuje uzyskanie parametrów akustycznych nie gorszych niż są w tej chwili. Istnieje potrzeba w tej chwili odświeżenia po pierwsze samej sali, jej wyglądu, oczyszczenia z brudnych elementów, czy z jakichś utlenionych lakierów. Praktycznie trzeba większość elementów tej sali zdemontować i potem odtworzyć. Tu jest najpoważniejszy problem, jeżeli chodzi o utrzymanie tych parametrów akustycznych, żeby one nie uległy zmianie, żeby po ponownym montażu te parametry miały takie same właściwości. W związku z tym w programie funkcjonalno-użytkowym określiliśmy taką dosyć rygorystyczną procedurę badania tych parametrów, tak żeby można było na etapie realizacji dokładnie w tych samych miejscach założyć pewne czujniki i sprawdzić, czy ustroje rezonujące działają tak, jak powinny. Pod estradą powinny znaleźć się zapadnie. Tak została zaprojektowana wcześniej ta przestrzeń. Oprócz działań związanych z restauracją i konserwacją gmachu głównego, w naszym programie funkcjonalno-użytkowym określiliśmy miejsca, w których docelowo mogłyby się znaleźć parkingi, pomieszczenia obsługi muzyków i pomieszczenia obsługi widza. W pierwszej kolejności wyposażone by były w garderoby zbiorowe, garderoby indywidualne, jak również sale prób. Docelowo myśleliśmy o doprojektowaniu niezależnych sali prób wielkości estrady, po to, żeby można było salę uwolnić od prób, po to, żeby mogła służyć również na potrzeby innych widowisk. Kolejną rzeczą dosyć istotną w programie funkcjonalno-użytkowym, którą żeśmy określili, to są rozwiązania, które polepszały warunki obsługi widza. Obiekt od początku nie był dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Ma niewystarczającą ilość toalet jak na współczesne standardy obsługi widza. Dodatkowo no, niezbędne są te parkingi, które, bez których tak naprawdę trudno w tej chwili, żeby widz mógł swobodnie dostać się do obiektu, nie szukając miejsc parkingowych w okolicznych uliczkach. W ramach pomieszczeń obsługi widza sugerujemy również wprowadzenie takiego wielofunkcyjnego foyer, w którym spełniałby taką funkcję na potrzeby organizacji różnych imprez w zależności od potrzeb filharmonii. Dodatkowo znalazłaby się nowa sala kameralna oraz centrum obsługi melomana.
Państwo, chciałbym jeszcze podkreślić konieczność pobudowania nowej sali kameralnej, o której pan Robert Lewioda już wspominał. Salę tę projektujemy na 350 osób. Dedykowana jest ona prezentacji muzyki akustycznej z przeznaczeniem oczywiście na działalność edukacyjną. Filharmonia Pomorska od lat 50. prowadzi działalność edukacyjną. Dzięki tej działalności mamy odbiorców.
Króciutko tylko uzupełnię.
Cezary Nylkowski, zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej.
W Filharmonii praktycznie o tej samej porze pracują trzy grupy wykonawcze, czyli Orkiestra Symfoniczna, Kapela Bydgoszczensis i mamy nasze audycje edukacyjne. W momencie projektowania Filharmonii była myśl i mowa nie tylko o Orkiestrze Symfonicznej. Teraz ta działalność Filharmonii zdecydowanie się poszerzyła i aby sobie nawzajem nie przeszkadzać, jest konieczność i odizolowania sali kameralnej istniejącej i powstanie nowej sali kameralnej, która umożliwiłaby prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie, na takim, na jaki zasługują odbiorcy tejże naszej sztuki, a to, co wspomniał dyrektor Puto, przez lata udało nam się wyszkolić naprawdę rzesze znakomitych melomanów i to, co wyróżnia chyba Filharmonię Pomorską jako jedną z niewielu instytucji w kraju, że wszystkie nasze koncerty są oklaskiwane przez pełną salę i mam nadzieję, że tak będzie dalej, ale aby to można było kontynuować, niezbędna jest właśnie bardzo szeroko zakrojona działalność edukacyjna, począwszy od kobiet w ciąży, od maluszków, poprzez dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym, a skończywszy na seniorach, bo nasza działalność edukacyjna zaczyna się dla wieku zerowego, a kończy się 100 i więcej. A więc zapraszamy do Filharmonii wszystkich i chcielibyśmy, aby ta Filharmonia miała jak najmniej barier. Teraz, jak Państwo wiecie, nie posiadamy przystosowania do osób niepełnosprawnych. To, co planujemy w przyszłości, ma być to przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, ale nie tylko ruchowo, ale także dla osób mających kłopoty ze słuchem, osób niedowidzących, a więc chcemy, aby naszymi odbiorcami byli wszyscy ci, którzy nie do końca są osobami w pełni sprawnymi.
Jednym z tych problemów jest to zapewnienie ciągłości pracy artystycznej.
Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.
Filharmonii, bo będzie to inwestycja, która w pewnej chwili wyłączy na jakiś czas główną salę koncertową, a zatem opracowujemy w tej chwili różne warianty funkcjonowania zespołów artystycznych poza murami tej sali koncertowej. Przymierzamy się do różnych rozwiązań. Istotny jest także harmonogram samej budowy, bo może się okazać tak, że my nie znamy jeszcze projektu, ale może się okazać tak, że praca w sali koncertowej, te prace remontowe sali koncertowej będą się mogły odbywać w czasie, kiedy już będzie czynne miejsce do koncertu, może w mniejszej skali, bo te sale są trochę mniejsze, o których mówimy.
Mamy nadzieję, że w pierwszej kolejności nowe obiekty, które zawierać będą na przykład sale prób. W momencie, kiedy te nowe obiekty z salami prób będą już oddane do użytku, wówczas kolejnym etapem byłby remont sali koncertowej.
SIWS musi być realny, czyli istotne warunki, specyfikacja istotnych warunków inwestycji. Nie można dać kryterium wyłącznie terminu zbyt ostrego, dlatego że utracimy na jakości. I oczywiście będziemy konsultować ten dokument, od którego będzie zależało, kogo wyłonimy, jeśli chodzi o wykonawstwo już, bo rozumiem, pani pytała o etapy prac budowlanych z inżynierem kontraktu. Za to tak naprawdę ten SIWS będzie wówczas możliwy do określenia, kiedy poznamy szczegóły architektoniczne i tutaj za wcześnie mówić cokolwiek. Ja myślę, że minimalny czas realizacji tego typu inwestycji to 1,5 roku, minimalny. Ponieważ on jest tak rozległy i tak wielowątkowy, że trudno sobie wyobrazić, by szybciej można było w ogóle myśleć o przeprowadzeniu, mówię, samych pracach budowlanych. Co nie oznacza, że nie mniej ważny jest okres przy wyłonienia i przygotowania samej dokumentacji budowlanej, co będzie trwało, sądzę, nie krócej jak rok. Jeżeli dołożymy do tego czas potrzebny na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, minimalny również, takie są terminy konsultacji, no to sama inwestycja trwać, zakończenie modernizacji, rozbudowy Filharmonii Pomorskiej może zakończyć się moim zdaniem najwcześniej za 4 lata.